Jednym z kryształów w księdze Hioba jest kwestia Hioba i dwóch drzew. To może być dla was zaskakujące. Dla mnie było to zaskoczeniem, dlatego że z tego co wiem, w księdze Hioba nie ma wzmianki o dwóch drzewach. Wspomina o nich Księga Rodzaju, ale nie Księga Hioba. Ponadto Księga Hioba została napisana 500 lat przed tym, jak Księga Rodzaju została napisana. Więc oczywiście Hiob nie przeczytał Księgi Rodzaju. Hiob żył około 2000 lat po upadku człowieka. Tak więc żył w tych samych czasach co Abraham. Gdy więc w czytaniu Biblii dochodzisz do Księgi Hioba, wydaje się ona trochę nie w tym miejscu, co trzeba. Pamiętam, jak za pierwszym razem przeczytałem tą księgę. Zastanawiałem się nawet, czy taka księga powinna być w Biblii? Nie jestem pewny. Dlatego, że nie brzmi jak pozostałe księgi w Biblii. Nie smakuje jak pozostałe księgi. Więc się zastanawiałem, co ta księga robi w Biblii. Ale wróćmy teraz do pierwszego pytania. W czym widzimy kwestię dwóch drzew w księdze Hioba? I dlaczego mówimy, że jest to jeden z kryształów? Po pierwsze, chciałbym powiedzieć, że jest to myśl, która leży u podłoża całej tej księgi. Ta myśl odnośnie dwóch drzew. Gdy czytacie te 42 rozdziały, 41,5 to drzewo poznania, a tylko połowa ostatniego rozdziału to drzewo życia. Tak więc ta księga przedstawia, pokazuje dwa drzewa. Ale następnie jest kolejny punkt, który był dla mnie dużym światłem, o którym mówiliśmy w wcześniejszej części szkolenia. Porównując pierwszy rozdział Hioba do drugiego rozdziału Księgi Rodzaju, w Księdze Rodzaju, w drugim rozdziale, mamy Adama i mamy Boga, którego symbolicznie przedstawia drzewo życia. I mamy też Szatana, którego symbolicznie przedstawia drzewo poznania. Tak więc mamy Boga, człowieka i Szatana, reprezentowanych przez człowieka i dwa drzewa. Następnie, pierwszy rozdział Księgi Hioba, mamy tutaj taką samą sytuację, 2000 lat później. Ta sytuacja ewoluowała, urosła, rozwinęła się, ale nadal mamy człowieka, Hioba, nadal mamy Boga i nadal mamy Szatana. Sytuacja Hioba tak naprawdę była o wiele bardziej poważna niż Adama. Dla Adama drzewo poznania było na zewnątrz, było obiektywne. Jeszcze nie zostało zasiane do jego wnętrza, nie do momentu upadku. I w trakcie upadku człowieka to drzewo poznania, które tak naprawdę jest złym życiem i naturą szatana, zostało zasiane w upadłe ciało człowieka. I Hiob i jego żona i jego przyjaciele reprezentują 2000 lat wzrostu i rozwoju drzewo poznania. Czyż to nie okropne? I to drzewo poznania nie było obiektywne dla Hioba. Hiob stał się drzewem poznania. Drzewo poznania całkowicie zawładnęło jego wewnętrzną istotą. To jest o wiele poważniejsza sytuacja. Jak zobaczymy w tym poselstwie, przeskoczmy teraz o kolejne 4000 lat do dnia dzisiejszego. Jesteśmy w jeszcze gorszej sytuacji niż Hiob. O wiele gorszej. Drzewo poznania dobra i zła rozwinęło się w niebotycznych rozmiarów kulturę ludzką, która opanowuje całą istotę każdej osoby na Ziemi, wliczając w to ciebie i mnie. My urodziliśmy się w takiej sytuacji. Miała ona 6000 lat, aby urosnąć i rozwinąć się w naszej upadłej istocie. Tak więc, porównując te dwie księgi, Księgę Rodzaju i Hioba, powinniśmy patrzeć na Księgę Hioba przez pryzmat dwóch drzew. Patrzenie z tej perspektywy wnosi wiele światła. Dlaczego taka księga jest w Biblii? Wiecie, Boża ekonomia jest centralną wizją w całej Biblii. Boża ekonomia jest tematem całej Biblii, od Księgi Rodzaju do Objawienia. Dlatego mamy drzewo życia w Księdze Rodzaju i mamy drzewo życia w Księdze Objawienia. Jest to księga życia, księga Bożej ekonomii. I Boża ekonomia jest tak tajemnicza. Tak naprawdę, dlatego Pan musiał użyć figury. Czy widzieliście kiedyś drzewo życia? Nie. Nie ma takich drzew. Drzew, które byłyby tu zasadzone i byłyby drzewami życia. Mamy drzewa palmowe, ale nie mamy drzew życia. Bóg musiał użyć figury, aby pomóc nam zrozumieć coś bardzo, bardzo tajemniczego. I ta bardzo tajemnicza myśl, którą chciał, żebyśmy zrozumieli, to, że sam Bóg przedstawia siebie jako jedzenie dla człowieka, aby człowiek go jadł i był nim ukonstytuowany i stał się człowiekiem życia, człowiekiem Bożym, Bogiem człowiekiem. Różni się to od naturalnej myśli. Różni się to od myśli religijnej. Myślę, że nawet nie śniliśmy o czymś takim. I nawet dzisiaj, jeśli powiecie ludziom, nawet wliczając w to wielu wierzących, że Bóg chce, aby człowiek go jadł, będą zszokowani. Ale tak naprawdę o tym właśnie mówi cała Biblia. Rozpoczyna się od Boga, który przedstawił siebie jako drzewo życia człowiekowi, a kończy tym, że Bóg i człowiek stają się razem gigantycznym drzewem życia o nazwie Nowa Jerozolima. Czyż to nie wspaniałe? A po środku mamy tą tajemniczą Księgę Hioba. Księgę Hioba mamy nie po to, żeby przedstawiła nam, czym jest Boża ekonomia. Ta księga jest po to, aby przedstawić nam, czym ta ekonomia nie jest. Mamy wielką potrzebę takiej księgi. Jest to podobna do księgi Jakuba w Nowym Testamencie. Jest to kontrast, różnica, aby pokazać nam, że w razie gdybyś myślał, że Boża ekonomia jest po to, żeby wytworzyć sprawiedliwych, dobrych i uczciwych ludzi. Nie, nie. Celem Bożej ekonomii jest to, aby wytworzyć Bóg ludzi, nie dobrych ludzi, uczciwych ludzi, prawych, etycznych i moralnych ludzi. Bez Księgi Hioba moglibyśmy o tym nie wiedzieć, dlatego że nasze naturalne spojrzenie i religijne spojrzenie jest takie jak Hioba. Jak już powiedziałem, u Hioba sytuacja miała tylko 2000 lat rozwoju, ale teraz z nami, z tobą i mną, sytuacja ma już 6000 lat rozwoju. Jest to rozwój tej niewłaściwej koncepcji, niewłaściwej myśli odnośnie relacji człowieka z Bogiem. Kolejnym bardzo ważnym punktem, aby zrozumieć Księgę Hioba, i to powinna być bardzo dobra wieść dla ciebie i dla mnie, to to, że Hiob doświadczył przeniesienia. Możecie doświadczyć przeniesienia. Był całkowicie człowiekiem związanym z drzewem poznania, żyjącym zgodnie z zasadą drzewa poznania, na linii drzewa poznania. I Księga Hioba jest opowieścią o tym, jak on doświadczył zdecydowanego przeniesienia. I wierzcie mi, to przeniesienie musi być zdecydowane. Osoba nie jest w stanie tak łatwo opuścić 6000 lat swojej kultury i religii i nagle stać się osobą życia, na linii życia. Nie, nie jest to takie łatwe. Tak więc w skrócie, co musi się wydarzyć? Niestety, ten wzrost i rozwój drzewa poznania w nas musi zostać zburzony, unicestwiony, wykorzeniony. I wiele potrzeba, aby tego dokonać. I z tym procesem wiąże się cierpienie. Z naszego punktu widzenia cierpienie. Z Bożego punktu widzenia jest to część tego procesu, aby nas przenieść. Z punktu widzenia Hioba i jego przyjaciół wydawało się, że to tylko olbrzymie cierpienie. Jeśli nie znasz Bożej ekonomii, to właśnie tak będziesz myślał o ludzkim życiu. To po prostu wielkie cierpienie. Być może myślisz też tak o życiu Kościoła, że jest to tylko cierpienie. Ale jeśli znacie Bożą ekonomię, będziecie wiedzieli, że to ma pozytywny cel. Czasami myślę o tym w ten sposób. To jest tak jak rodzic, który ma dzieci, ten rodzic nie zadałby dziecku celowo cierpienia. Żaden rodzic by tak nie zrobić. Żaden rodzic z właściwym podejściem. Ale właściwy rodzic rozumie, że dziecko potrzebuje doświadczyć cierpień. I że nie możemy stworzyć takiego środowiska, w którym nie będzie cierpień. I nawet jeśli byśmy byli w stanie, to nie byłoby to dobre dla dziecka. Więc nie jest tak, że Bóg postanowił sprawić, że Hiob będzie cierpiał. Nie, oczywiście, że nie. Nigdy by tego nie chciał. Nigdy celowo by nie zadał cierpienia. Ale pozwolił wrogowi bezwiednie czynić Bożą wolę. Pozwolił wrogowi, aby zburzył to, co wróg sam zbudował. Możecie sobie to wyobrazić? Szatan jest drzewem poznania. To on zbudował to w Hiobie. Tak więc Bóg pozwolił szatanowi bezwiednie cofnąć to, czego sam dokonał. Następnie, od strony pozytywnej, nareszcie, gdy to przekonanie o własnej sprawiedliwości i prawości, które było zbudowane w Hiobie, gdy już to wszystko zostało zburzone, zobaczył Boga. Na koniec tej księgi, w rozdziale 42, Hiob widzi Boga. Powiedział, przedtem wiedziałem o tobie, lecz teraz cię widzę. A w Nowym Testamencie widzieć Boga znaczy, że zdobyłeś Boga. Tak więc Hiob zdobył Boga. Wydostał się, uciekł z tej innej linii do linii życia. My również możemy się wydostać, ale będziemy musieli przejść przez taki sam proces jak Hiob. Możemy nazwać to procesem, w którym dobry człowiek staje się Bogiem człowiekiem. O to chodzi. Albo o złym człowieku, który staje się Bogiem człowiekiem. W przypadku Hioba drzewo poznania wyprodukowało bardzo dobrego człowieka, ale wyprodukowało też wielu złych ludzi, którzy żyło w pokoleniu Hioba. Czasami produkuje dobrych ludzi, czasami złych, ale drzewo poznania nigdy nie produkuje Bóg ludzi. Nigdy. Nigdy nie produkuje ludzi, którzy wyrażają Boga. Te dwa drzewa, jak zobaczymy w tym poselstwie, stają się dwoma liniami, które biegną przez całą Biblię, od samego początku do samego końca. I tą najważniejszą myślą tego poselstwa, które właśnie będziemy zaczynać, główne brzemię polega na tym, abyśmy byli oświeceni i zmotywowani, by współpracować z Bogiem. Bożym celem jest, abyśmy byli całkowicie wyratowani od drzewa poznania, jako naszego źródła, linii, naszej drogi i sposobu, i stali się ludźmi drzewa życia. Nawet stali się małymi drzewami życia. Teraz jesteśmy wszyscy poprzez nasze narodziny drzewami poznania. Nasza edukacja, wychowanie, kultura nawadniały i nawoziły to drzewo poznania przez wiele, wiele lat. Będzie więc nam potrzebne zdecydowane przeniesienie, abyśmy mogli stać się ludźmi życia. Dobrze. Myślę, że teraz możemy zagłębić się w plan poselstwa. Mamy tutaj już podstawę, aby zagłębić się teraz w plan. Punkt rzymski pierwszy. W świetle boskiego objawienia zawartego w Piśmie Świętym są dwa drzewa. I te dwa drzewa to dwa źródła. Stają się źródłem i to źródło staje się drogą, czy też sposobem. Sposobem życia, oddawania czci, sposobem, w jaki nawiązujemy relację z Bogiem. A ta droga, czy sposób, staje się zasadą i prowadzi do dwóch zupełnie różnych rezultatów, dwóch zwieńczeń. Jest to pierwsza rzecz, którą musimy zdać sobie sprawę, że wszystko zależy od źródła. Jeśli zaczerpniesz z niewłaściwego źródła, automatycznie znajdujesz się na niewłaściwej drodze i będziesz żył według złej zasady i dotrzesz do złego celu. I nawet nie będziesz o tym wiedział. Nie będziesz nawet wiedział. Wiecie, szatan, kiedy on zwiódł Ewę, nie powiedział jej prawdy. Okłamał ją. Bóg powiedział, możecie jeść z każdego drzewa w ogrodzie, z którego tylko chcesz, zwłaszcza z drzewa życia. Ale jest jedno drzewo, z którego zjesz, jeśli zjesz z niego, umrzesz. Szatan nie przyszedł do Ewy i nie powiedział, cześć, jestem szatanem, jestem źródłem śmierci, chcę, abyś przyjęła drzewo poznania, abyś umarła. Nie. Szatan nigdy tak nie robi. Szatan kłamie, nawet gdy mówi ci prawdę na podstawie faktów. Dlatego, że on jest kłamstwem. Wszystko, co z nim związane, jest kłamstwem. Więc gdy przyszedł do Ewy, najpierw umieścił w niej taką myśl. Czy na pewno Bóg tak powiedział? Na pewno tak powiedział? Czy na pewno miał to na myśli? I wtedy Ewa przyjęła tę myśl i rozważała nad nią. Już złapał ją na haczyk. Następnie diabeł przyszedł z ewidentnym kłamstwem. Na pewno nie umrzesz. Jest to ewidentne kłamstwo, a ona to przyjęła, dlatego że w niej zasiana już była wątpliwość, zwątpienie w Boże Słowo, Boże przemawianie. Więc następnie przyszło kłamstwo. I posłuchajcie tego kłamstwa. Będziesz jak Bóg. Tak naprawdę to kłamstwo. Powinien jej powiedzieć, będziesz uszataniona. Przyjmiesz pierwiastek szatana. Staniesz się żmiją. Staniesz się dzieckiem szatana, jeśli przyjmiesz drzewo poznania. To byłaby prawda. Ale zamiast tego powiedział jej, będziesz jak Bóg. Wiesz, Bóg. Wiecie, Bóg jest wspaniały. Będziesz jak On. Och, co za oszustwo. To jest ludzka dobroć. To jest religia. Nie czyni cię Bogiem. Czyni cię jak Bóg zewnętrznie, ale nie wewnętrznie, w istocie rzeczy, ale zewnętrznie. Źródło tej myśli jest szatańskie. Przeczytajmy A. Drzewo życia oznacza trójjedynego Boga, który jest życiem dla człowieka w relacji, jaką ma on z Bogiem. To powinna być rządząca zasada w relacji człowieka z Bogiem. To jest bardzo ciekawe. Bóg stworzył człowieka i umieścił go w ogrodzie, który się nazywał przyjemność, a następnie umieścił go przed drzewem życia i nie dał mu żadnych instrukcji, żadnych. Po prostu jedno ostrzeżenie. Trzymaj się z daleka od tamtego drzewa, zabiję cię. Nie zapisał Adama do seminarium. Nie dał mu żadnych praw. Powiedział, jedz drzewo życia, Adamie. Jesteś naczyniem stworzonym przez Boga, aby być wypełnionym Bogiem, aby wyrażać Boga, mieć Jego obraz i Jego panowanie. Po prostu jedz mnie i nie jedz tego drugiego źródła. To wszystko. Wiecie, to już cała historia. Jeśli przyjmiecie to właściwe źródło, dotrzecie do właściwego zwieńczenia. Ale jeśli tego nie zrobicie, to będziecie mieli problem, dlatego że będziecie musieli się przenieść z jednej linii na drugą. Oczywiście wiemy, Ewa razem z Adamem byli zwiedzeni, przyjęli do swojego wnętrza drzewo poznania. Nawet nazywanie tego drzewa drzewem poznania jest zwodnicze. Jest to drzewo śmierci. Przeciwieństwem drzewa życia jest drzewo śmierci. Ale jeśli szatan powiedziałby, proszę, masz, chcę ci dać śmierć, nikt by nie wziął. Tak więc mówi, chcę ci dać poznanie. Takie poznanie, jakie ma Bóg. Wiecie, że nawet Biblia może być drzewem poznania? Biblia mówi, że litera zabija. Jeśli bierzesz literę Biblii bez przyjmowania ducha Biblii, wasza Biblia staje się drzewem poznania i może zrodzić śmierć. Ostatnio się dowiedziałem poprzez złe doświadczenie, że posługa też może być drzewem poznania. Jeśli używacie posługi w niezbalansowany sposób i tylko cząstkowy, niekompletny sposób, może stać się śmiercią. Nie powinna być śmiercią, ale może być. Przeczytajmy dalej. To powinna być rządząca zasada w relacji człowieka z Bogiem. Obieramy go jako nasze jedyne źródło. Dobrze, drzewo poznania dobra i zła oznacza szatana, diabła, złego, który jest śmiercią dla człowieka w jego upadku w obliczu Boga. Wiecie, drzewo życia jest bardzo proste. Natura jego jest to życie, zawartość to życie i wypływ jest życiem. Jest dokładnie tym, na co wygląda. Drzewo poznania jest bardzo skomplikowane. Jest poznaniem zarówno dobra i zła i poznanie zarówno dobra, jak i zła w rezultacie przynosi śmierć. Tak podstępny jest szatan. B. Drzewo życia jest źródłem dla tych, którzy poszukują Boga jako życia, by mieć zaopatrzenie i radość. Tylko tyle miał Adam zrobić. Był w doskonałej sytuacji. Bez grzechu, bez prawa, tylko społeczność w ogrodzie z Bogiem. Gdyby tylko przyjął Boga jako źródło, wszystko byłoby wspaniale. Drzewo poznania dobra i zła jest źródłem dla tych, którzy idą za szatanem jako trucizną na śmierć i wieczne zatracenie. Oczywiście nie wiedzą o tym. Ja rozmawiałam z wieloma osobami. Niewielu z nich chciało podążać za szatanem. Są niektórzy tacy, ale bardzo niewielu. Jeśli powiecie im, podążasz za szatanem, przyjąłeś szatana jako swoje źródło, przyjąłeś truciznę poznania i uczyni to cię dzieckiem diabła i skończysz w jeziorze ognistym, nikt nie powie, o tak, o to mi właśnie chodziło. Nie, ci ludzie są zwiedzeni. Dlatego musimy głosić im Ewangelię. Głosić Ewangelię dwóch drzew. Hioba i dwa drzewa. Oni nie wiedzą. Punkt C. Pierwsza droga to droga życia. Ścieśniona droga. Kroczą nią ludzie, którzy szukają Boga, zyskują Go i radują się Nim w Jego wiecznym życiu jako zaopatrzeniu. Oznacza to, że stają się dziećmi Boga, synami Boga, Bogiem w życiu i naturze, ale nie w bóstwie. Druga droga to droga śmierci oraz dobra i zła. Szeroka droga. Kroczą nią ludzie, którzy podążają za szatanem i są jego dziećmi. Wiecie, Biblia mówi o dzieciach diabła. Nie są tylko synowie Boży, są również dzieci diabła. Jak stajesz się synem Bożym? Przyjmując drzewo życia. Jak stajesz się dzieckiem szatana? Przyjmując diabła. Drzewo poznania i stajesz się plemieniem żmieniowym, małymi żmijami, dziećmi diabła. Widzimy to w pierwszym liście Jana 3:10. Przez to jawne są dzieci Boga i dzieci diabła. Co wy na to? Pan Jezus nazwał ludzi religijnych żmijami. Nie nazwał tak rzymskich żołnierzy. Ludzi religijnych nazwał plemieniem żmijowym. Ludziom bardzo trudno jest to zrozumieć. Każdy rozumie, co jest złe. Zło jest jednoznaczne. Zło to zło. Nikt celowo, przynajmniej w większości przypadków, nie wybiera zła. Zazwyczaj wybierają dobro albo zło. Problem polega na tym, że dobro jest w pewnym sensie gorsze niż zło, dlatego że jest bardziej zwodnicze. Jest to lepsza podróbka. Dobrze. Te dwie drogi, które wytwarzają dwa rodzaje dzieci, dzieci Boga i dzieci diabła. Podstawą ich są dwie zasady. Pierwsza zasada to zasada życia, zasada zależności od Boga. Czyż to nie ciekawe, jak Bóg stworzył człowieka? Stworzył tą wspaniałą ludzką istotę, ale uczynił go całkowicie zależnym. Musi oddychać, potrzebuje jedzenia cały czas, wody, powietrza, światła. Jest zależną istotą, nie jest niezależną istotą. Stworzenie człowieka jako zależne istoty, Bradley nazwał to obrazem, aby pokazać nam, że zawsze będziemy zależni. Wiecie, że nawet w wieczności będziemy zależni? Możecie powiedzieć, mam wieczne życie, będę żył na zawsze. Nawet wtedy będziecie potrzebować drzewa życia i rzeki życia, aby podtrzymać życie. Na wieczność będziemy zależni od drzewa życia i rzeki życia. Dobrze, druga zasada to zasada śmierci oraz dobra i zła. Bardzo skomplikowane. Śmierć, dobro i zło. I taka jest zasada niezależności od Boga. Widzicie, co szatan powiedział Ewie? Będziesz jak Bóg. Będziesz wiedziała wszystko to, co wie Bóg. Nie będziesz już potrzebowała Boga. Będziesz taka jak On. Nigdy tak nie będzie. Nigdy nie moglibyśmy być niezależni od Boga. Wszelka niezależność od Boga ma źródło w diable. Te dwie zasady prowadzą nas do dwóch zwieńczeń. Jest to końcowy wynik dwóch drzew, dwóch źródeł, dwóch dróg i dwóch zasad. Zwieńczeniem Bożej drogi życia jest miasto wody życia, Nowa Jerozolima. Zwieńczeniem drogi śmierci oraz dobra i zła jest jezioro ogniste. Czyż to nie uderzające? Dobrze, przejdźmy dalej. Myślę, że ten punkt jest bardzo jasny. Punkt rzymski drugi. Nie leżało w zamiarach Boga, żeby Hiob znajdował się na linii drzewa poznania dobra i zła, ale na linii drzewa życia. Wiecie, Bóg rozmawiał z szatanem i powiedział, czy widziałeś mojego sługę Hioba? Czy zwróciłeś na niego uwagę? Nie ma nikogo jak on. Jest sprawiedliwym człowiekiem. To znaczy, że żył pośród niesprawiedliwego pokolenia. I Bóg spojrzał na Hioba i jego wnioskiem było to, że Hiob był sprawiedliwym człowiekiem, ale był na niewłaściwej linii, na linii poznania, na linii drzewa poznania. Co mogę uczynić? I tak jak powiedziałem, użył szatana, aby zburzyć to, co sam diabeł zbudował. Dobrze, chciałbym wam przeczytać werset z Księgi Jeremiasza. Księga Jeremiasza 9, wersety 22 i 23. Nie ma tego w planie, ale te dwa wersety dla mnie są pewnego rodzaju podsumowaniem cierpień Hioba. Napisane jest tak: niech się nie chlubi mądry swoją mądrością i niech się nie chlubi mocarz swoją mocą. Niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem. Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i zna mnie. Wiecie, Hiob, to jest właśnie Hiob. Był mądry, mocny, bogaty i chlubił się tymi rzeczami. Bracia i siostry, Pan dotknie tych trzech rzeczy w nas. Dotrze naszych zdolności, umiejętności, dotknie naszą inteligencję, naszą moc, siłę, zarówno fizyczną, jak i psychologiczną. I dotknie naszych dóbr materialnych, naszego pragnienia niezależności finansowej. I wszystko to musi odejść. Przynajmniej nasze zaufanie w którymkolwiek z tych rzeczy musi odejść. Nie możemy ufać, pokładać zaufania w naszej wiedzy, sile, nawet naszej duchowej sile. Jesteśmy zależni i zdecydowanie nie możemy pokładać zaufania w niepewności bogactw. Pan dotknie te wszystkie rzeczy, aby nam pomóc, tak jak pomógł Hiobowi. Przeczytajmy A. Logika, jaką kierował się Hiob z jego przyjaciółmi, była zgodna z linią drzewa poznania dobra i zła. Pozbawieni oni byli boskiego objawienia i doświadczenia boskiego życia. Wiecie, nie jest nawet łatwo czytać tę księgę. Ja ją czytam, ale jest to trochę bolesne. Przez te wszystkie dyskusje i debaty ludzi wypełnionych drzewem poznania. Ja nie lubię tego słuchać ani czytać o tym. Dlatego musimy mieć wizję Bożej ekonomii, kiedy czytamy tę księgę, żebyśmy zrozumieli, że przedstawia ona kontrast, czarne tło, służące temu, abyśmy, jak już zobaczymy Bożą ekonomię, wyraźnie ją widzieli. Wiecie, nasza społeczność nigdy nie powinna brzmieć jak rozmowa Hioba z jego przyjaciółmi. Mam taką nadzieję, że tak nie będzie, ale czasami tak jest. Mówiłem do samego siebie, ale wy też możecie tego posłuchać. Brałem udział w społecznościach, które brzmiały jak księga Hioba. Różne opinie, spojrzenia, debaty. Dobrze, przeczytajmy dalej. B. Hiob, podobnie do swoich przyjaciół, zatrzymał się na poziomie tego, co właściwe i co niewłaściwe, i nie znał Bożej ekonomii. Hiob żył w prymitywnych czasach. Bóg miał swoją ekonomię, ale nie objawił jej jeszcze Pawłowi i swoim świętym apostołom i prorokom w duchu. Hiob wiedział, że Bóg ma jakiś ukryty zamiar, ale nie miał pojęcia, co to jest. I to go frustrowało. Cieszę się, że żyjemy w dzisiejszych czasach. Nie tylko żyjemy w czasie, gdy objawienie Pawła zostało napisane. Żyjemy w czasach, gdy to objawienie zostało otwarte w bardzo pełny sposób. I nawet możemy czytać taką księgę jak Księga Hioba i widzieć Bożą ekonomię. To wspaniałe. Bo Hiob nie miał takiej przewagi. Jeden. Ani Hiob, ani jego przyjaciele nie znajdowali się na linii drzewa życia, jak Bóg nakazał to człowiekowi. Ich pojęcie relacji człowieka z Bogiem było zbudowane na dobru i złu. Mieli komercyjne podejście. Jeśli to, co robię, jest dobre, Bóg mnie wynagrodzi. Ale jeśli to, co robię, jest złe, poniosę karę. Czy tego nie uczy Biblia? Nie, prawda? To jest drzewo poznania. Ale to komercyjne podejście zapoczątkował szatan. I chciałbym tutaj powiedzieć słowo do młodszych świętych wśród nas. Wielu z nich ma takie komercyjne podejście. Jeśli ja to zrobię, to Bóg musi zrobić to. Jeśli ja pójdę na szkolenie, Bóg coś powinien dla mnie uczynić. Jeśli uczestniczę w życiu Kościoła, wtedy Bóg, wiecie, powinien robić to, czego ja od Niego oczekuję. Mówię Wam, to jest bardzo złe podejście odnośnie relacji Boga z człowiekiem. To jest myśl, która pochodzi z drzewa poznania dobra i zła. Ich pojęcie relacji człowieka z Bogiem było zbudowane na dobru i złu, tym, co właściwe i co niewłaściwe, całkowicie według zasady drzewa poznania dobra i zła oraz całkowicie na ludzkim, etycznym pojmowaniu upadłego człowieka. Zaczęło się to od Kaina. I rozwinęło się w to niewłaściwe spojrzenie na to, jak powinna wyglądać relacja człowieka i Boga. Hiob i jego przyjaciele znajdowali się w sferze. Proszę, zwróćcie uwagę na słowo sfera. W sferze drzewa poznania dobra i zła. Bóg z tej sfery próbował ich wyratować i umieścić w sferze drzewa życia. Wiecie, ludzie, którzy są na linii drzewa poznania, zawsze chcą odpowiedzi tak albo nie na każde pytanie. I jeśli czytaliście Ewangelię, zobaczycie, że w różnych przypadkach Pan tego tak nie odpowiadał na pytania. Było tak dlatego, że uczniowie żyli w jednej sferze, a Pan w innej. Oni, gdy zobaczyli niewidomego człowieka, powiedzieli, o, ten człowiek jest niewidomy, ktoś musiał zgrzeszyć. To on zgrzeszył, czy jego rodzice? Bo przecież jest niewidomy. Widzicie tutaj drzewo poznania? A Pan powiedział, ani on, ani jego rodzice. Wiecie, ludzie w sferze drzewa życia potrafią być bardzo tajemniczy i dają tajemnicze odpowiedzi. I Pan często tak robił. Chciałbym Wam tutaj powiedzieć krótkie świadectwo. W późnych latach 80. przeszliśmy przez wielki zamęt w odzyskiwaniu. Wielu z Was było tutaj w tym czasie. Ja byłem wtedy dosyć nowy i młody. I usługiwałem pełnoczasowo w tym czasie razem z moją żoną. I wtedy rozpoczął się ten wielki zamęt. Powiem to w ten sposób. Wiele niewłaściwych rzeczy się działo. Były niewłaściwe. Obiektywnie były niewłaściwe. Niektóre z nich były nawet obiektywnie złe. I ja się zastanawiam, co to jest? To jest niewłaściwe. Więc sporządziłem listę. Poszedłem spotkać się z bratem, którego uważałem za duchowego ojca i chciałem powiedzieć, to jest niewłaściwe, popatrz, to jest niewłaściwe. Zgodnie z faktami jest to niewłaściwe, to jest niewłaściwe, to jest niewłaściwe, to naprawdę się wydarzyło. I rzeczywiście się wydarzyło. I byłem jak oskarżyciel w sądzie, całkowicie w mojej umyśle, mówiąc, to jest niewłaściwe, to jest niewłaściwe. I spodziewałem się, że on się ze mną zgodzi, dlatego że ja miałam rację. Musi się ze mną zgodzić, przecież mam rację. Kiedy skończyłem mówić, on był cicho. Spojrzał na mnie i powiedział, martwię się o ciebie. Takich czterech słów nigdy nie chcesz usłyszeć od swojego ojca duchowego. Powiedział, martwię się o ciebie. I powiedziałem, dlaczego? Na czym polega problem? On odpowiedział, jesteś w sferze rzeczy właściwych i niewłaściwych. Jesteś w sferze tego, co właściwe i niewłaściwe. A ja chciałem się z nim kłócić i powiedzieć, no zaraz, to co jest właściwe, a to co jest niewłaściwe. Nie możesz po prostu tego ignorować, to co jest właściwe i niewłaściwe. A on powiedział, oczywiście, że nie możesz ignorować tego, co jest właściwe i niewłaściwe, ale nie żyj w tej sferze. Żyj w sferze drzewa życia. I to było jakby mówił do mnie jakimś obcym językiem. Oczywiście, znałem słowa, znałem nauczanie, posługę, ale nie żyłem w tej sferze. Znałem tylko nauczanie na temat tej sfery. W tym czasie naprawdę udałem się do Pana w taki bardzo poważny sposób. I mówię Wam, to był początek mojego przeniesienia. Jeśli nie początek, to przynajmniej wielki krok w moim osobistym przeniesieniu się od drzewa poznania do drzewa życia. I jestem tak wdzięczny temu bratu do dzisiaj, że mi pomógł zrozumieć. Nie, nie usprawiedliwiamy rzeczy, które są złe. Nie usprawiedliwiamy rzeczy, które są niewłaściwe. Biblia mówi, miejcie wstręt do tego, co złe, lgnijcie do tego, co dobre. Nie przymykamy na to oczu, ale również nie żyjemy w tej sferze. Nie czynimy tego zasadą w naszej relacji z Bogiem. Widzicie różnicę? To wielka zmiana. Mówię Wam, ludzie, którzy żyją na tej linii drzewa poznania, nigdy nie są szczęśliwi. Nigdy się nie uśmiechają, dlatego że mają problem ze wszystkim. Ale kiedy jesz drzewo życia, jesteś pełny radowania się Chrystusem. Mam nadzieję, że to świadectwo Wam pomoże. Kontynuujmy. Punkt rzymski trzeci. Musimy mieć wizję drzewa życia. Tak, potrzebujemy takiej wizji. Potrzebujemy wizji drzewa życia. Nie nauczania na temat drzewa życia. Ja miałem nauczanie o wiele wcześniej, zanim miałem wizję i doświadczenie. Potrzebujemy wizji, żebyśmy mogli mieć również doświadczenie życia w tej sferze i na linii drzewa życia. A. Drzewo życia oznacza trójjedynego Boga w Chrystusie, udzielającego się swemu wybranemu ludowi jako życie w postaci pokarmu. Wow, co wy na to? On chce być jedzeniem dla człowieka. Wiecie, niektórzy ludzie myślą, że to jest takie okrutne, żeby mówić o Bogu w taki sposób. Co? Będziesz jadł Boga? Nie wincie mnie, wincie Pana Jezusa. To On powiedział to w szóstym rozdziale Jana. Powiedział, jedźcie moje ciało i pijcie moją krew, inaczej nie będziecie mieli życia. To On mówił o jedzeniu Jezusa. A w wersecie 57 powiedział dokładnie, ten, kto mnie je, On także będzie żył z powodu mnie. To jest zależność. To jest właśnie zależność. Nie żyjemy zależnym życiem poprzez to, że mówimy: o, zasadą drzewa życia jest zależność. Od tej pory będę zależny. Nie. Będziecie w ten sposób jeszcze bardziej niezależni. Sposobem na to, żeby żyć tym zależnym życiem, jest poprzez jedzenie Jezusa. Nie bójcie się tego mówić. Ludzie religijni nigdy tego by nie powiedzieli. Ale Jezus Chrystus to powiedział. My też to mówimy. Jemy Pana. I poprzez jedzenie Go, to jest kontaktowanie się z Nim w intymny sposób, w naszej modlitwie z Nim i w naszym czasie spędzanym w Jego Słowie. W taki sposób Go jemy. To mówi Ewangelia Jana 6. Słowa, które ja Wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Dotknijcie ducha w słowie poprzez modlitwę. To jest sposób na jedzenie Pana. I to jest sposób na prowadzenie zależnego życia. B. Drzewo życia to centrum wszechświata. Nie w fizycznym sensie. Nie wiem, czy w fizycznym sensie wszechświat ma centrum, bo nie wiem, jaki ma kształt, ale w każdym razie, zgodnie z zamysłem Boga i z zamiarem Boga, centrum wszechświata to drzewo życia. W Bożym zamiarze Ziemia stanowi centrum. Centrum Ziemi stanowi ogród Eden, a centrum ogrodu Eden, drzewo życia z człowiekiem. To jest centrum wszechświata. Więc musi to być również nasze centrum. Drzewo życia powinno być centrum naszego osobistego wszechświata. Drzewo życia powinno być centrum naszego życia Kościoła. Wiecie, jest takie słowo w Księdze Objawienia 2 i 3. Kluczową rzeczą w naszym życiu Kościoła powinno być radowanie się Chrystusem jako drzewem życia. Nie dajcie się rozproszyć rzeczami, które są właściwe i niewłaściwe. Niewłaściwe rzeczy będą się działy cały czas, dlatego że w Kościele są ludzie. Zobaczycie wiele niewłaściwych rzeczy. Pewnie wiele rzeczy niewłaściwych we mnie widzieliście. Nie bądźcie tym rozproszeni. Jedzcie drzewo życia. Uczyńcie je centrum waszego życia codziennego, waszego życia chrześcijańskiego, waszego życia Kościoła i będziecie wtedy spokojni i szczęśliwi, bez względu na to, czy rzeczy są właściwe, czy niewłaściwe. 1. Zgodnie z Bożym zamysłem, Ziemia stanowi centrum wszechświata, ogród Eden, centrum Ziemi, a drzewo życia, centrem ogrodu Eden. Drzewo życia zatem stanowi centrum wszechświata. To jest właśnie boskie spojrzenie. Idźcie, zapytajcie kogoś, co jest centrum wszechświata. Nikt wam nie odpowie w taki sposób. Ba, nic nie jest bardziej centralne ani ważniejsze zarówno dla Boga, jak i człowieka, niż drzewo życia. C. Nowy Testament objawia, że Chrystus jest wypełnieniem figury, jaką jest drzewo życia. Używamy tutaj słowa figura, nie typ. Wiecie, Adam był typem Chrystusa. Ewa typem Kościoła. Osoby są typami, ale mówimy tutaj o drzewie. Drzewo jest figurą Chrystusa, a Chrystus jest rzeczywistością tej figury. A skąd o tym wiemy? Z Ewangelii Jana. Ewangelii. Możemy ją nazwać również Ewangelią Życia, ale dzisiaj nazwę ją Ewangelią Drzewa Życia. Drzewo życia jest w Ewangelii Jana 15. Jest tam krzew winny. I ten krzew winny to Chrystus. I w Nim jest życie. I Ty i ja zostaliśmy wszczepieni w Niego. To znaczy, że zostaliśmy wszczepieni do drzewa życia. Jesteśmy częścią drzewa życia. Teraz drzewo życia może w nas rosnąć i pochłaniać drzewo poznania, które rosło w nas przez całe nasze życie. D. Wszystkie aspekty wszechzawierającego Chrystusa, objawione w Ewangelii Jana, stanowią wynik drzewa życia. Wszystkie rzeczy, których człowiek potrzebuje, jedzenie, woda, powietrze, światło, są owocem pochodzącym z tego drzewa życia. Są esencją życia, wypływającą z tego drzewa życia i wpływającą do naszego wnętrza jako do gałązek. Radowanie się drzewem życia będzie wiecznym działem wszystkich odkupionych wierzących. Będziemy jedli i radowali się i zależeli na tym drzewie życia na wieczność. Więc lepiej zacznijmy już teraz. Zacznijmy już dzisiaj, bo to jest nasze przeznaczenie na wieczność. Punkt czwarty. Dwa drzewa z Księgi Rodzaju 2:9, drzewo życia oraz drzewo poznania dobra i zła, reprezentują dwie zasady życia. Dwa drzewa wskazują, że chrześcijanin może żyć według dwóch różnych zasad. Zasady tego, co właściwe i niewłaściwe, albo zasady życia. Są to dwa sposoby życia. Hiob i jego przyjaciele dążyli do czegoś ze sfery etyki. My zaś wierzący w Chrystusie powinniśmy dążyć do czegoś ze sfery Boga. W trzecim rozdziale Ewangelii Jana Pan mówił jako człowiek stojący na ziemi i powiedział, że był Synem Człowieka w niebiosach. To był na ziemi czy w niebiosach? Był w niebiańskiej sferze. Fizycznie był na ziemi, ale żył w innej sferze. C. Bycie chrześcijaninem nie jest kwestią zasady tego, co właściwe i co niewłaściwe, zasady dobra i zła, ale kwestią życia. Przyjąwszy Pana Jezusa i uzyskawszy nowe życie, uzyskaliśmy inną zasadę w codziennym życiu. Nie uzyskujemy nowej filozofii, nowej religii, nowych praw. Uzyskaliśmy nowe życie i to stało się inną zasadą w naszym życiu codziennym. Jeśli nie znamy tej zasady, odsuniemy na bok zasadę życia. To właśnie większość wierzących robi. I nadal podążają za zasadą tego, co właściwe i niewłaściwe. Dlatego potrzebujemy tego poselstwa. Zwróćcie proszę uwagę na kolejne podpunkty pod punktem C. Drugi punkt mówi w praktycznym codziennym życiu. Punkt trzy mówi w codziennym życiu. Punkt cztery mówi, aby żyć, a punkt pięć, kiedy żyjemy. Więc o czym będziemy mówić? Możemy, ale nie musimy prowadzić życia na linii drzewa życia. Mimo, że jesteśmy odrodzeni, znajdujemy się na linii życia, zostaliśmy wszczepieni w drzewo życia, ale zgodnie z naszym doświadczeniem, kiedy coś idzie nie tak w naszym życiu małżeńskim, albo coś jest nie tak w życiu rodzinnym, albo coś jest nie tak z naszym zdrowiem, finansami, według której zasady postępujemy? Dwa. W praktycznym codziennym życiu możemy znajdować się nie na linii drzewa życia, ale na linii drzewa poznania dobra i zła. Chcę wam przeczytać ten werset. Księga Przysłów 16:25. Jest droga, która wydaje się człowiekowi słuszna, ale jej końcem jest droga do śmierci. Jest to słuszne, ale jest to śmierć. Księga Przysłów 21:2. Wszelka droga człowieka jest słuszna w jego oczach, ale Jahwe waży serca. 3. W codziennym życiu powinniśmy znajdować się nie w sferze drzewa poznania dobra i zła, ale w sferze życiodajnego ducha. Alleluja! W zmartwychwstaniu Chrystus stał się życiodajnym duchem. Co za tytuł! Nie jest po prostu duchem, jest życiodajnym duchem. Nadal jest drzewem życia, ale teraz jest drzewem życia jako duch, aby dać nam życie. 4. Aby żyć zgodnie z zasadą drzewa życia, musimy podążać za wewnętrznym odczuciem życia. Ten punkt jest na podstawie 8 rozdziału Rzymian. Wiecie, mamy takie wewnętrzne odczucie. I to odczucie jest odczuciem życia. Nie jest to nauczanie na temat tego, co jest właściwe i niewłaściwe. Nie jest to jakiś przepis. Jest to odczucie. Wczoraj wieczorem miałam społeczność ze swoją żoną i rozmawialiśmy odnośnie jednej kwestii, bardzo dobrej rzeczy. A kiedy skończyliśmy mieć tę społeczność, zdaliśmy sobie sprawę, nie mamy wewnętrznego odczucia, aby to zrobić, mimo że było to dobre. W taki sposób musimy żyć. Nie powinniśmy pytać, czy to jest dobre, czy nie. Powinniśmy pytać, czy to jest Bóg, czy nie. Jakie Bóg ma odczucie w tej sprawie? Nie, czy to jest dobre. A odczucie życia w wymiarze negatywnym to odczucie śmierci. Czyż to nie ciekawe? Rzymian 8, gdy mówi o odczuciu życia, mówi, umysł skierowany na ciało to śmierć. Brzmi jak drzewo poznania. Umysł skierowany na ducha to życie. Brzmi jak drzewo życia. B. Odczucie życia w wymiarze pozytywnym to odczucie życia i pokoju z towarzyszącą temu świadomością siły, zaspokojenia, odpoczynku, jasności i pociechy. Kiedy żyjemy według zasady drzewa życia, będziemy dbali nie o dobro ani zło, ale o życie. Nie oznacza to, że nie uznajemy tego, co jest dobre, a co złe. Po prostu nie dbamy o to. Dbamy o życie. I rozeznajemy rzeczy niezgodnie z tym, czy coś jest właściwe, czy niewłaściwe, ale zgodnie z tym, czy jest to życie, czy śmierć. Jest to doprawdy całkowicie inna sfera. Ostatni punkt. Każdy prawdziwy wierzący w Chrystusa jest miniaturą ogrodu Eden, ponieważ ma Boga jako drzewo życia w swoim duchu i szatana jako drzewo poznania dobra i zła w swoim ciele. Wiecie, wszyscy jesteśmy ogrodem Eden i wszyscy jesteśmy miniaturą Księgi Hioba. Ta sama historia. Historia Hioba to nasza historia. Stanowimy miniaturę ogrodu Eden, ponieważ trójkąt obejmujący Boga, człowieka i szatana znajduje się teraz w nas. Nie tak, jak było to u Adama. Kiedy on podejmował tę decyzję, to wszystko było na zewnątrz jego. Ale 6000 lat później sam Bóg jest zasadzony w naszym duchu jako drzewo życia. I życie szatana i jego natura jest w naszym upadłym ciele jako drzewo poznania. I niestety, drzewo poznania w tobie i we mnie urosło do olbrzymiastych rozmiarów. a drzewo życia nie rośnie za bardzo. Dlatego, że podlewamy drzewo poznania, karmimy drzewo poznania, nawozimy drzewo poznania. Naprawdę musimy popracować nad tym ogrodem w naszej wewnętrznej istocie. Jeden. Zanim człowiek upadł, na zewnątrz niego znajdowało się drzewo poznania dobra i zła oraz drzewo życia. W wyniku upadku jest w nas drzewo poznania dobra i zła, a teraz w wyniku odrodzenia drzewo życia. Nasz duch jest zespolony z trójjedynym Bogiem, a nasze ciało, które stało się upadłe, połączyło się z grzesznym pierwiastkiem szatana. To czyni chrześcijanina miniaturą ogrodu Eden. Ponieważ w drugim rozdziale Księgi Rodzaju Adam nas reprezentował, mamy drzewo życia w swoim duchu, a drzewo poznania dobra i zła w ciele. Kiedykolwiek mamy styczność z drzewem poznania dobra i zła, stajemy się martwi. Taki błąd popełniła Ewa, że miała styczność z tym drzewem i przyjęła coś. Musicie się strzec. Strzec się. Wiecie, człowiek w ogrodzie Eden miał dwie odpowiedzialności. Po pierwsze, miał uprawiać ziemię, a drugie, strzec ogrodu Eden. Uprawiać ziemię oznacza, że uprawiasz drzewo życia. Uprawiasz drzewo życia, podlewasz je, karmisz i strzec. To znaczy trzymać się z daleka od drzewa poznania. Strzeżcie się od drzewa poznania. Tak naprawdę drzewo poznania jest wszędzie. W internecie, w mediach, wszędzie. Zawsze musimy uważać, aby nie kontaktować się, nie mieć styczności z drzewem poznania. Nie marnujcie czasu, oglądając co nowego w wiadomościach. Nie ma tam nic nowego, tylko to, co stare. I drzewo poznania tam jest. Ono udzieli wam śmierci. Strzeżcie się. Jeśli opowiadamy się za drzewem poznania dobra i zła i mamy styczność z szatanem, będziemy przejawiali życie szatana, diabła, a wynikiem tego będzie śmierć. Jeśli opowiadamy się za drzewem życia i mamy styczność z Bogiem, będziemy Jego przejawiali, a wynikiem tego będzie życie. Amen. Ostatni punkt. Bardzo podoba mi się ten punkt. Przeczytam wam dwa wersety, a później przeczytamy podpunkty. Rzymian 8:5-6. Ci bowiem, którzy są według upadłego ciała, kierują umysł na sprawy upadłego ciała. Ci zaś, którzy są według ducha, na sprawy ducha. Rzymian 8:5 używa słowa umysł jako czasownik, kierować umysł. Następnie werset 6. Bo umysł skierowany na upadłe ciało to śmierć, lecz umysł skierowany na ducha to życie i pokój. C. List do Rzymian 8:5-6 ukazuje ogród Eden w miniaturze. To po jednej stronie upadłe ciało i śmierć, po drugiej duch i życie, a po środku umysł. Wiecie, umysł jest jak włącznik. Automatyczne nastawienie umysłu to upadłe ciało. Musicie świadomie włączać ten włącznik, aby nastawić swój umysł na ducha. W przeciwnym razie automatycznie wraca na upadłe ciało. Na podstawie 8 rozdziału listu do Rzymian dowiadujemy się, że musimy zwrócić swą istotę na żywą osobę, która mieszka w naszym duchu i pozostać z nią. To jest właśnie to włączenie. Kiedy kierujemy umysł na ducha, uzyskujemy życie, pokój, światło, pociechę i siłę. Bóg gasi nasze pragnienie i zaspokaja nasz głód. Kiedy kierujemy umysł na ducha, nasz umysł jest pełen życia i pokoju. I to życie tutaj, większość z was na pewno wie, że w Grece są trzy słowa na życie. Kiedy jest powiedziane, że umysł skierowany na ducha to życie, to jest greckie słowo zoe, które znaczy niestworzone życie, boskie, niestworzone, wieczne życie. Wasz umysł staje się życiem. To znaczy, że stajecie się drzewem życia i wewnętrzne odczucie to pokój. Taki pokój. Nieważne, co się dzieje, dobre, złe, właściwe, niewłaściwe, jesteście, macie pokój. Cieszymy się pokojem, ponieważ nie ma rozdźwięku między zewnętrznym zachowaniem a wewnętrzną istotą. Kiedy w trakcie przemawiania kierujemy umysł na ducha, w naszych słowach ucieleśnia się życie. Tak jak Pan to powiedział w Ewangelii Jana 6, słowa, które ja wam mówię, są życiem, duchem i są życiem. Kiedy my mówimy, kiedy prorokujemy, jeśli mamy nasz umysł skierowany na naszego ducha, życie będzie ucieleśnione w naszych słowach, dlatego że jesteśmy jednym duchem z Panem. I nasze słowa nie spowodują, że ludzie będą wątpili w Boże Słowo. Nie udzielą śmierci, to czynią słowa szatana. Nasze słowa będą nawadniały drzewo życia w sobie nawzajem. Spowoduje, że to drzewo życia będzie rosło, zaopatrzy dodatkowego życia, a my staniemy się ludźmi życia. Dobrze. To jest Hiob i dwa drzewa. Niech Pan nas oświeci i da nam taką motywację, abyśmy współpracowali z Nim. Żebyśmy mogli doświadczać takiego samego przeniesienia w naszym doświadczeniu, jakiego doświadczył Hiob. Nie wiemy, czy przyjaciele Hioba doświadczyli tego przeniesienia, czy jego żona doświadczyła tego przeniesienia, ale niech Pan ma nad nami miłosierdzie.